Rozdział 28. Studium przypadku. Brazylia. Autor Grzegorz Haber. Brazylia jest największym państwem Ameryki Łacińskiej. Obecnie zamieszkuje ją ponad 200 milionów ludzi, z niezwykle wysokim potencjałem rozwojowym. Tworzy ją stosunkowo młoda populacja. Mediana wieku to 33 lata, z przeciętną długością życia 75 lat. Niezwykle często kraj ten przedstawia się w literaturze jako laboratorium rozwoju, gdzie różne koncepcje mają możliwość praktycznego wdrożenia. Na szczególną uwagę zasługuje dorobek Brazylii w dziedzinie rozwoju społecznego, choć nie można zapominać o dokonaniach gospodarczych. Między innymi konsorcjum Embraer jest światowym liderem w produkcji samolotów średniego zasięgu i środowiskowych, co przy posiadaniu niezwykle bogatych przyrodniczo zasobów nie dziwi. 64% energii elektrycznej pozyskuje się z elektrowni wodnych. Od 2019 roku urząd prezydenta sprawuje Jair Bolsonaro, który starał się wdrażać w życie nowy model rozwoju Brazylii, oparty w dużej mierze o intensyfikację eksploatacji zasobów naturalnych i przeznaczanie kolejnych obszarów Puszczy Amazońskiej pod wypas bydła. Jednocześnie zmieniona została polityka wobec tubylczych plemion, które na początku XXI wieku objęto specjalnym dekretem nieinterwencji na obszarze prawie 15% terytorium kraju. Prezydent podważał również konstytucyjny zapis z 1988 roku, pozwalający ponad 100 plemionom pozostającym bez kontaktu z cywilizacją na spokojną egzystencję na terenach szczególnie chronionych. Spór dotyczy pryncypiów rozwoju społeczno-gospodarczego i roli środowiska naturalnego w bieżącej polityce. Wydaje się, że gdyby nie pandemia COVID-19, prezydent Jair Bolsonaro mógłby w trakcie kadencji wprowadzić o wiele większe zmiany do polityki zapoczątkowanej przed 30 laty po transformacji ustrojowej z modelu autorytarnego do demokracji. W latach 90. XX wieku podjęto próby zmiany sytuacji społecznej i gospodarczej przy pomocy instrumentów przynależnych rozwiązaniom wolnorynkowym. Skupiono się przede wszystkim na poprawie sytuacji makroekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem inflacji, deficytu budżetowego oraz zmniejszenia roli państwa w gospodarce. Zarówno rządy Fernando Collora 1990-94, jak też Fernando Henrique Cardoso 1995-2002 uznawały pierwszeństwo działań państwa w zapewnieniu stabilizacji ekonomicznej, a dopiero w dalszej kolejności realizacji celów społecznych. To właśnie w ostatniej dekadzie XX wieku Brazylia była stawiana za wzór udanych liberalnych reform gospodarczych. Chwalono kraj między innymi za wprowadzenie nowej waluty, prywatyzację wielu przedsiębiorstw na czele z lotniczym potentatem Embraerem, znaczącą rolę w utworzeniu wspólnego rynku południa, Mercosuru. Lecz działo się to przy narastającym rozwarstwieniu społecznym. Ze wzrostu gospodarczego korzystali nieliczni, wyłączona zeń była klasa średnia i niższa. Stosunkowo niewielka konsumpcja wewnętrzna oraz wdrożenie pakietu specjalnych taryf celnych dla przedsiębiorstw produkujących na eksport spowodowały, iż pogłębiła się zależność brazylijskiej gospodarki od uwarunkowań zewnętrznych. Brazylia jako laboratorium zmiany społecznej. W trakcie 8-letnich rządów Luiza Inácio da Silva 2003-2011 udało się w Brazylii zrealizować program reform opartych na dwóch filarach – gospodarczym i społecznym. Z jednej strony dążono do stworzenia stabilnej sytuacji makroekonomicznej, co dokonało się za pomocą kontrolowanego otwarcia gospodarki, a z drugiej dostrzeżono niezwykle ważną rolę rynku wewnętrznego, który stymulowano poprzez ciągły dopływ warunków świadczeń socjalnych. Dzięki udanemu połączeniu metod gospodarczych z realizacją celów społecznych osiągnięto w Brazylii satysfakcjonujące efekty. Liczba osób pozostających w stanie nędzy uległa znaczącemu ograniczeniu, a także stworzono podstawy do budowy w niedalekiej przyszłości klasy średniej, która może stanowić gwarant stabilności systemu politycznego. W optyce międzynarodowej kraj zmienił się z ubogiego, pełnego kontrastów państwa w regionalnego lidera o globalnych aspiracjach. Emanację owej zmiany stanowi raport banku Goldman Sachs z 2001 roku, w którym przedstawiono prognozę gospodarczą rozwoju rynków wschodzących ze szczególnym uwzględnieniem Brazylii, Rosji, Indii oraz Chin, kraje BRIC. Rozwój poprzez stymulację rynku wewnętrznego nie stanowił oryginalnego wkładu Brazylii w myśl ekonomiczno-społeczną, ale na uwagę zasługują sposób i zakres realizowanych reform. Transformacja gospodarcza miała polegać na stworzeniu zupełnie nowego rynku zbytu dla rodzimych towarów, co na początku XX wieku w kraju tak dużym jak Brazylia należało przeprowadzić na wielu poziomach, w tym w zakresie własności ziemskiej. Dotychczasowe próby reformy rolnej w Brazylii nie przynosiły zadowalających rezultatów. Znaczne nierówności występujące w dostępie do ziemi związane były z zaszłościami kolonialnymi i ukształtowaniem się wówczas gospodarki plantacyjnej. Obecnie mamy do czynienia ze znaczną koncentracją ziemi w rękach nielicznych grup właścicieli, którzy blokują przeprowadzanie efektywnych zmian. W Brazylii ponad 1 300 000 gospodarstw, 31,6% posiadłości, liczy mniej niż 10 hektarów, co stanowi 1,8% całości ziemi uprawnej. Jednocześnie duże gospodarstwa, powyżej 1000 hektarów, których jest 70 tysięcy, zajmują aż 43,7% ziemi, stan na 2009 rok. Należy zauważyć, iż postulaty reformy rolnej są obecne w brazylijskiej polityce od czasu ustanowienia niepodległego państwa i stanowią kluczowy punkt odniesienia dla wielu projektów społecznych. Zdefiniowanie głodu jako największego problemu społecznego Brazylii nie było nieuzasadnione. Mimo występowania wielu zróżnicowanych wyzwań w zakresie polityki społecznej, to zjawisko wymagało natychmiastowej reakcji ze strony rządu. Raporty Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa, FAO, nie pozostawiają wątpliwości, iż na początku XXI wieku to właśnie walka z głodem stanowiła kluczowe wyzwanie rozwojowe dla brazylijskiego rządu, gdyż aż 12% obywateli zostało uznanych za stale niedożywionych. Problem okazał się o tyle istotny, iż Brazylia była jednym z czołowych eksporterów żywności na skalę światową. Zatem współuczestnictwo w procesach globalnych ma znaczny wpływ na dostęp rodzimych obywateli do pożywienia. Wielu Brazylijczyków nie miało możliwości zakupu jedzenia ze względu na niewielkie dochody oraz wzrastające ceny żywności. W 2003 roku uruchomiony został najważniejszy program pomocy o nazwie FOM Zero, czyli Zero Głodu, który zrealizowany miał być na trzech płaszczyznach. 1. Bolsa Familia – ujednolicenie transferów pieniężnych przekazywanych bezpośrednio do rodzin oraz stworzenie systemu społecznych zachęt. 2. Alimentação Escolar – codzienne bezpłatne posiłki w szkołach. 3. Fortalecimento de Agricultura Familiar – wzmocnienie małych gospodarstw rodzinnych poprzez rządowe zakupy towarów rolnych. Autorzy projektu założyli, iż warto stworzyć kompletny pakiet świadczeń socjalnych, dzięki któremu można będzie zapewnić w miarę stabilną pomoc w dłuższym okresie. Tytułowy brak głodu został przedstawiony jako stan pożądany, do którego należy dążyć środkami społecznymi i gospodarczymi. Rząd Lula da Silva przeznaczył na realizację programu znaczne zasoby finansowe, z których pokryto zakup żywności od miejscowych rolników, a także stworzył sieć stołówek szkolnych, w których dzieci mogą liczyć na darmowe posiłki w trakcie nauki. Dzięki temu w znaczący sposób zwiększono poziom skolaryzacji na terenach miejskich, gdzie szkoły oprócz funkcji edukacyjnej zaczęły dbać również o opiekę zdrowotną poprzez system obowiązkowych szczepień ochronnych, a także kulturalną. Między innymi uruchomiono specjalny program bonów, dzięki którym zapewniono powszechny dostęp do teatrów i centrów kultury, wcześniej praktycznie całkowicie niedostępnych dla najuboższych. Na terenach wiejskich program ten był często pierwszą formą pomocy materialnej ze strony państwa, która kiedykolwiek została uruchomiona. Warto również zauważyć, iż programy wsparcia socjalnego zostały skonstruowane z uwzględnieniem podstawowego modelu rodziny, w którym pierwszorzędną rolę odgrywają kobiety. Przekazywanie środków finansowych właśnie im jako reprezentantom rodzin spowodowało wzrost ich pozycji w hierarchii rodzinnej, dzięki czemu ogólna sytuacja kobiet w społeczeństwie brazylijskim uległa znaczącej poprawie. Wyraźnie można zaobserwować poprawę ich statusu na rynku pracy. Chętniej biorą udział w projektach edukacyjnych, a także uczestniczą w rywalizacji politycznej. Wyraźnie widać, że program Zero Głodu przyniósł pozytywne efekty. Nie tylko udało się zmniejszyć liczbę osób niedożywionych o połowę, ale miało to miejsce wraz z powiększającą się populacją. Zatem w liczbach bezwzględnych spadek jest jeszcze większy. Przy okazji realizacji programu uwidocznione zostały kolejne wyzwania, które wymagają szybkiej reakcji rządu centralnego i władz regionalnych. Można tutaj wymienić między innymi 1. Pomoc w przekazywaniu środków dla wykluczonych grup etnicznych, żyjących w odosobnieniu. 2. Opracowanie nowego modelu żywienia w oparciu o dostępne środki w celu uzyskania znacznie bardziej wydajnej dystrybucji zasobów oraz polepszenia jakości żywności. 3. Wypracowanie jednolitego prawodawstwa na szczeblu centralnym i regionalnym poprzez uczynienie z dostępu do żywności jednego z praw człowieka zapisanych w konstytucji kraju. 4. Stworzenie międzynarodowej sieci powiązań pomiędzy małymi gospodarstwami rolnymi. Wysiłki podejmowane przez brazylijskie władze były związane z poprawą działania samego programu. Osiągnięte ponadpartyjne porozumienie sprawiło, iż nawet w przypadku dojścia do władzy partii dotychczas opozycyjnych, sam program w zakresie najważniejszych priorytetów powinien pozostać w niezmienionym kształcie. Ponadto próba jego ograniczenia wiązałaby się ze zdecydowanym oporem ze strony upodmiotowionych już grup społecznych, które dzięki programowi zyskały na politycznym znaczeniu. Dlatego też populistyczny rząd Jaira Bolsonaro nadal utrzymuje ten program. Realna partycypacja społeczna. Brazylijskie rozwiązania. Drugim projektem społecznym, który bywa przedstawiany jako brazylijski wkład w politykę zrównoważonego rozwoju, jest tzw. budżet partycypacyjny, zastosowany po raz pierwszy w Porto Alegre. Ideę przewodnią koncepcji stanowi zwiększenie poziomu aktywnego uczestnictwa lokalnej społeczności w życiu politycznym i społecznym podstawowej jednostki samorządu terytorialnego poprzez umożliwienie cyklicznego współdecydowania o wydatkach na cele inwestycyjne, edukacyjne czy też komunikacyjne. Współuczestnictwo mieszkańców jest ograniczone w dwojaki sposób. Przede wszystkim decyzje o wprowadzeniu budżetu partycypacyjnego determinuje chęć polityków wybranych w wyborach, którzy w ramach swojego przedstawicielskiego mandatu muszą zobowiązać się do uszanowania woli wyborców w konkretnych sprawach. Ponadto struktura podejmowania decyzji przez mieszkańców musi zostać starannie przygotowana, by umożliwić wdrażanie koncepcji odpowiadających nie tylko kategorii sprawiedliwości społecznej, na przykład remont ulic położonych w dzielnicach peryferyjnych, ale również możliwości potencjalnego wykonania, na przykład kwestie techniczne i formalno-prawne. Model zaproponowany przez działaczy społecznych i wdrożony przez lokalnych polityków partii pracujących w Porto Alegre w 1989 roku, do dnia dzisiejszego jest punktem wyjścia dla kolejnych prób podejmowanych w różnych miejscach na świecie. Proces włączania w podejmowanie decyzji mieszkańców przebiegał dwutorowo. Lokalne stowarzyszenia poprzez sieć własnych kontaktów przeprowadzały akcje informacyjne propagujące ideę współuczestnictwa, a także cały czas brały udział w wypracowywaniu ostatecznej wersji projektu. Od samego początku aktywny udział wzięli lokalni politycy oraz urzędnicy municypalni, którzy w każdej dzielnicy odwiedzili większość domów, by w miejscu zamieszkania informować i zachęcać obywateli do przybycia na spotkanie zgromadzenia. Proces podejmowania decyzji ostatecznie zakładał trzy fazy. Pierwszą było zebranie dzielnicowe, na którym w swobodny sposób mieszkańcy dyskutowali o stanie infrastruktury, realizacji programów socjalnych i edukacyjnych oraz innych kwestiach będących największymi problemami w okolicy. W wyniku dyskusji powstawała wstępna lista propozycji, którą dopracowywano przy współudziale urzędników miejskich oraz obywateli działających w ramach zgromadzeń tematycznych. Decyzje, które projekty będą kwalifikowane do dalszego procedowania, podejmowali w drugiej fazie mieszkańcy wraz z delegatami z Dzielnicowego Forum Delegatów Regionalnych, którzy jednocześnie sprawowali nadzór nad realizacją wdrożonych już projektów. Na przykład poprzez niezapowiedziane wizyty na miejscach budowy. Opracowano również specjalną punktację umożliwiającą sprawiedliwe ocenianie woli wyborców, by ograniczyć wpływ dużych dzielnic. Końcowy efekt dyskusji mieszkańców stanowiła lista miejskich priorytetów, które wyznaczały kierunek działań dla władz. Wybór odpowiednich priorytetów umożliwiał spójną realizację polityki społecznej w obrębie poszczególnych dzielnic oraz całego miasta. Ostateczne decyzje podejmowane były w fazie trzeciej, w drugiej połowie roku budżetowego, kiedy miejscy urzędnicy byli w stanie ustalić, jak duże środki pozostaną do dyspozycji mieszkańców w przyszłym roku. Dzięki temu, mimo zmieniających się priorytetów, rozpoczęte inwestycje mogły liczyć na stałe dofinansowanie. Koncepcja współuczestnictwa w konstruowaniu budżetu w Porto Alegre znacznie przyczyniła się do zwiększenia zainteresowania losami miasta. Zarówno na poziomie zebrań sąsiedzkich, jak i dzielnicowych zaobserwowano znaczny przyrost aktywnych i zaangażowanych obywateli, co widać w statystyce delegatów z różnych szczebli. Z 976 osób w 1990 roku do 30 tysięcy w 2004. Można zatem przypuszczać, że w nieformalnych zebraniach uczestniczyło jeszcze więcej obywateli, co już potwierdza sukces inicjatywy. Należy pamiętać, że idea budżetu partycypacyjnego jest związana z możliwościami aktywnego prowadzenia polityki społecznej na poziomie najbliższym mieszkańcom. W związku z tym większe sukcesy w jej praktykowaniu będą miały bogate i uprzemysłowione miasta ze wstępnie rozwiniętą infrastrukturą. Próba wdrożenia rozwiązań z Porto Alegre na obszarze mniej zurbanizowanym nie może przynieść zadowalających rezultatów. Ponadto tworzenie wielostopniowej struktury decyzyjnej znacznie odsuwa w czasie podjęcie ostatecznej decyzji, zatem niezbyt przystaje do sytuacji politycznej, w której ugrupowania sprawujące władzę zorientowane są na wygranie kolejnych wyborów. Zgoda na udział w tworzeniu globalnej gospodarki i akceptacja możliwych do użycia środków wiążą się z coraz intensywniejszymi poszukiwaniami odpowiedzi na cyklicznie pojawiające się kryzysy w sferze globalnej. Tym samym otwarcie rynku gospodarczego bez stworzenia wewnętrznego zabezpieczenia tworzy potencjalnie niebezpieczną sytuację dla rozwoju państwa. Brazylia niewątpliwie dobrze wykorzystała możliwości związane z uwarunkowaniami wewnętrznymi, lecz w dalszym ciągu istnieją sfery, gdzie należy wykonywać konieczne działania, między innymi ograniczenie korupcji. W sferze społecznej prawdziwym wyzwaniem będzie kwestia zwiększenia nakładów i stworzenia odpowiednich programów edukacyjnych dla wciąż rosnącej klasy średniej. Brazylijski przemysł w dalszym ciągu wykorzystuje specjalistów spoza własnego kraju, gdyż liczba osób ze stosownym wykształceniem jest zdecydowanie niewystarczająca, szczególnie w odniesieniu do wzrastającej gospodarki. Nierówności występujące pomiędzy poszczególnymi regionami mogą być szczególnie trudne do przezwyciężenia. Walka z następstwami pandemii COVID-19 będzie w kolejnych latach miała ogromny wpływ na podejmowanie kolejnych programów społecznych. Wydaje się zatem, że kluczem do dalszego pomyślnego rozwoju Brazylii stanie się zapewnienie ciągłego strumienia środków finansowych dzięki utrzymaniu wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym efektywnym eliminowaniu nierówności społecznych na każdym z poziomów, m.in. klasowym, edukacyjnym, rasowym. Materiały uzupełniające rozdział. Pełne materiały wraz z grafikami, reportażami i odesłaniem do źródeł znajdują się na stronie zr.human.pl dostęp jest bezpłatny. Brazylijskie dzielnice biedy, favele. Co ciekawe, samo pojęcie pochodzi od nazwy roślin favela, łacińskie Cnidoscolus quercifolius, która porastała wzgórza w okolicach Canudos. Pod koniec XIX wieku Canudos zarządzał kaznodzieja Antonio Colsalheiro, wokół którego gromadziły się tłumy zazwyczaj osób biednych. To rodziło napięcia z lokalnymi władzami i próby zbrojnego rozprawienia się z kaznodzieją. Kilka ekspedycji zbrojnych zakończyło się klęską, więc w końcu do akcji wkroczyły regularne wojska przysłane przez władze stanowe z Rio de Janeiro. Zajęły one pozycje na wzgórzu Favela, porównaj Morro Favela, które porastała właśnie Favela. Konflikt znany jako Wojna Canudos, porównaj Guerra dos Canudos, został rozstrzygnięty, jednak pojawił się nowy problem. Żołnierze uczestniczący w interwencji nie dostali żołdu. Po powrocie do Rio de Janeiro zaczęli oni obozować na wzgórzu Morro da Providencia, które z czasem zaczęli nazywać Favela. Od lat 20. XX wieku mianem Favela zaczęto określać wszystkie dzielnice biedy w Rio. Favele zlokalizowane są bardzo często w centrach miast, co wynika z szybkiego tempa urbanizacji występującego w przeszłości oraz z wciąż nierozwiązanych kwestii własności ziemskiej. Wiele faweli tworzy zamknięte społeczności, zapewniające swoim mieszkańcom usługi o charakterze publicznym oraz liczne nieformalne miejsca pracy. Wielokrotnie podejmowano próby rozwiązania problemów występujących w fawelach. Wysoki poziom gospodarki nieformalnej, wszechobecna przestępczość, wdrażając plany o różnym poziomie dogłębności działań, od zamknięcia dzielnicy, wysiedlenia ludności i próby rekultywacji terenu przez działania organizacji pozarządowych, zapewniających opiekę socjalną, aż do prób akceptacji stanu zastanego i wypracowania działających sposobów współpracy. Uznaje się, że w fawelach Rio de Janeiro żyje od 1 do 1,5 miliona ludzi, co stanowi ponad 20% wszystkich mieszkańców miasta. Gdy dodamy do tego nielegalność samego procesu osiedlania się, ponad 80% zabudowań nie jest w ogóle oficjalnie zarejestrowanych, oraz liczbę jednostek urbanizacyjnych, prawie 1000 zgrupowanych zabudowań, które należy odpowiednio wpisać w sposób zarządzania miastem, ukaże się skala wyzwań, których nie można w prosty sposób rozwiązać. Spotkanie, które nigdy nie nastąpiło, czyli życie ludów rdzennych w Brazylii. Izolowane ludy rdzenne w Brazylii żyją w ponad 70 lokalizacjach i są utrzymywane w stanie umożliwiającym im nienawiązywanie kontaktu z przedstawicielami naszej cywilizacji. Kwestia formy izolacji i przestrzegania tego postanowienia przez obie strony wywołuje liczne spory u badaczy, gdyż we współczesnym świecie pełna izolacja okazuje się niezwykle trudna do zrealizowania. Osiedla ludów rdzennych zlokalizowane są w interiorze, ze szczególnym uwzględnieniem terenów zachodniej granicy Brazylii. Dostęp do nich jest znacznie utrudniony, ale możliwy. Potencjalna wymiana handlowa może dotyczyć narzędzi, materiałów higienicznych, czyli wszystkiego, co może być użyteczne w codziennym życiu. Uznaje się jednak, iż znaczny stopień kontaktu jest niewskazany ze względu na zagrożenie wyginięcia kultur pierwotnych, które wpisane są na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, co może stać się zarówno w wyniku procesów o pokojowym charakterze, jak i siłowego przejęcia terenów i rabunkowej eksploatacji zasobów naturalnych. Dlatego też tak ważne stają się dotrzymanie postanowień brazylijskiej konstytucji i utrzymanie izolacji ludów rdzennych na pierwotnie zajmowanych przez nie terytoriach najdłużej, jak to tylko możliwe. Światowe Forum Społeczne w Porto Alegre. Dla ruchu alterglobalistycznego momentem przełomowym z negacji do działań pozytywnych inny świat jest możliwy była decyzja o zwołaniu w brazylijskim Porto Alegre pierwszego Światowego Forum Społecznego, które odbyło się w dniach 25-30 stycznia 2001 roku. Celem obrad uczyniono podjęcie dyskusji o wyznaczeniu priorytetów działań na początku XXI wieku przez nowe ruchy społeczne. Niewątpliwym sukcesem organizatorów stało się zaproszenie wybitnych osobistości świata polityki, nauki, gospodarki, których wystąpienia zostały skonfrontowane z praktyką społeczną tysięcy zwykłych ludzi, działających na rzecz bardziej sprawiedliwego świata. Uniwersalność przekazu konferencji stanowiła jednocześnie największe ograniczenie na drodze do podjęcia próby wdrożenia w życie przedstawionych pomysłów. Objawiła się zbytnia lokalność omawianych kwestii, m.in. postulaty ruchu bezrolnych w Brazylii, związków zawodowych z Europy Zachodniej czy argentyńskich kobiet z Placu Majowego, walka o ujawnienie informacji dotyczących zbrodni junty wojskowej. Zderzenie postulatów, interesów, sposobów działania nie zakończyło się sukcesem, emanacją, czym mógłby być zarys programu ogólnoświatowego ruchu alterglobalistów, lecz udowodniło, że lepszy świat rzeczywiście jest możliwy, choć na chwilę obecną ludzie protestujący nie mają wizji jego pełnej realizacji. Wyraźnie zarysował się również podział na aktywistów spoza regionu i tych z Ameryki Łacińskiej, mogących powołać się w dyskusji na własne doświadczenia, będące punktem odniesienia dla działaczy z całego świata. Brazylijskie Porto Alegre organizowało Światowe Forum Społeczne pięciokrotnie w latach 2002, 2003, 2005, 2010 i 2012.